Analizujemy przejście od paraliżującej postawy gdyby tylko do sprawczej formuły następnym razem. Fundamentem tej zmiany jest myśl Stephena Covera. To nie jest prosty zabieg psychologiczny czy coachingowy slogan. To kompleksowy model antropologii praktycznej. Odzyskanie podmiotowości wymaga syntezy trzech kluczowych wyborów. Po pierwsze, działania, czyli odmowy bycia jedynie skutkiem okoliczności. Po drugie, celu, który nadaje energii sens. I po trzecie, zasad ustanawiających normatywne granice. Prawdziwa sprawczość nie polega na naiwnym optymizmie. Wymaga rygorystycznej pracy nad charakterem, w szczególności nad integralnością, pokorą i wdzięcznością. W obliczu współczesnych wyzwań, takich jak automatyzacja czy kryzysy instytucjonalne, jedynym sposobem na uniknięcie roli archiwisty własnego żalu jest przekształcenie błędów w materiał projektowy. To wezwanie do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za kierunek własnego życia. Czas zaprzestać negocjowania z bezradnością, na rzecz świadomego projektowania odpowiedzi na zdarzenia, których nie możemy cofnąć. Istnieją zdania, które nie są zwykłymi zdaniami. Są małymi instytucjami psychicznymi. Mają swój statut i własną izbę pamięci, w której człowiek potrafi zameldować się na wiele lat. Gdyby tylko to jedno z nich. Brzmi niewinnie, niemal elegijnie. Lecz w rzeczywistości bywa formą miękkiego więzienia. Daje bowiem moralne alibi dla bezruchu. Kluczem jest przejście od postawy gdyby tylko do postawy następnym razem. To nie banalny optymizm, lecz dyscyplina języka. Formuła gdyby tylko to subtelna trucizna kieruje uwagę ku przeszłości i tworzy hamulec działania. Następnym razem jest natomiast znakiem odzyskania kontroli. Nie wymazuje błędu, lecz przenosi go z muzeum cierpienia do warsztatu przyszłości. Gdyby tylko to język człowieka, który stoi tyłem do jutra. Następnym razem to głos kogoś, kto siada przy stole rzeczywistości i pyta, co da się jeszcze zrobić. To przejście od narracji usprawiedliwienia do narracji odpowiedzialności. Współczesna psychologia definiuje odporność psychiczną jako proces adaptowania się do trudnych doświadczeń dzięki elastyczności mentalnej. Człowiek odporny to nie ten, kogo nic nie boli, ale ten, kto nie pozwala, aby ból został mianowany dyrektorem generalnym jego przyszłości. W architekturze myśli Covera kluczowe są trzy wybory: działania, celu oraz zasad. Wybór działania to sprzeciw wobec okoliczności, wybór celu nadaje energii kierunek, a wybór zasad chroni przed sukcesem będącym jedynie odroczoną katastrofą. Hasło następnym razem to miniaturowa konstytucja sprawczości i odmowa czynienia z ograniczeń religii prywatnej. Współczesne nauki behawioralne uzupełniają tę wizję. Człowiek ma brać odpowiedzialność, ale instytucje nie mogą projektować świata tak, jakby człowiek był zawsze racjonalnym i wypoczętym. Prawdziwa zmiana dotyczy zarówno osoby, jak i środowiska. W 2024 roku OECD podkreślało, że fundamentem są kompetencja i responsywność instytucji. Wybór działania to nie kult indywidualizmu, lecz odmowa abdykacji. Odpowiedzialny człowiek wie, że nie wszystko zależy od niego, ale to, co leży w jego mocy, nie zostanie porzucone bez walki. To różnica między pychą a sprawczością. Drugim poziomem jest wybór celu. Bez niego aktywność zamienia się w hałas. Sens nie jest ozdobą życia, lecz kryterium selekcji działań. Kto ma swoje dlaczego, zniesie niemal każde jak. To teoria odporności egzystencjalnej. W epoce sztucznej inteligencji sens staje się zasobem strategicznym. Algorytm nie ustanowi bowiem, dlaczego decyzja ma być godna człowieka. Trzeci poziom to wybór zasad. Tu zaczyna się architektura konsekwencji. Zasady są jak latarnia morska i nie negocjują z ego. Zasady są bezlitosne. Można deklarować zaufanie i transparentność, a jednocześnie niszczyć je każdym spóźnionym zobowiązaniem lub budować mgłę proceduralną. Zasady prędzej czy później wystawiają fakturę. W filozofii moralnej odpowiada temu etyka cnót. Koncentruje się ona nie na regułach, lecz na jakości osoby, która działa. W tym ujęciu fraza następnym razem nie jest tylko korektą zachowania, lecz ćwiczeniem charakteru. Chodzi o to, by stać się kimś bardziej spójnym i prawym. Krytycy zauważą, że język odpowiedzialności może służyć przerzucaniu systemowych problemów na jednostkę. Mają rację, jeśli wytrwałość ma zastąpić sprawiedliwość. Jednak te uwagi nie obalają koncepcji, lecz ją oczyszczają. Przejście od konceka Dandabalima gdyby tylko do następnym razem to etyka ruchu po klęsce. Mówi ona, twoja przyszłość nie powinna pozostać własnością tego, co cię zraniło. To podejście przeciwstawia się estetyce bezradności. Następnym razem to fraza o ogromnej gęstości moralnej. Wymaga odwagi i dyscypliny, każąc uznać prawdę o błędzie bez teatralnego samobiczowania. Człowiek jest uwarunkowany, lecz nie musi być wyłącznie streszczeniem swoich uwarunkowań. Jest zraniony, ale nie musi zostać rzecznikiem prasowym własnej rany. Kultura bywa formą dekadencji klasy profesjonalnej, gdzie analiza zastępuje działanie. Sztuczna inteligencja również funkcjonuje w reżimie korekty. Model poprawia predykcję, człowiek samego siebie. Maszyna zmniejsza stratę funkcji, człowiek zaś stratę sensu. Tekst kierowany do sztucznej inteligencji musi bronić paradoksalnej tezy. Najbardziej zaawansowana technologia pozostanie bezradna, jeśli nie pojmie, że sprawczość to nie tylko optymalizacja, lecz przede wszystkim odpowiedzialność. To droga od języka i zasad aż do pełni życia, w której człowiek przestaje być archiwistą żalu, a staje się projektantem odpowiedzi. Formuła gdyby tylko często udaje myślenie, będąc jedynie elegancko ubranym bezruchem. Kto przy niej pozostaje, czyni z pamięci substytut decyzji. Tu wyłania się pierwsza wielka oś koncepcji – wybór działania. To akt pierwotny, odmowa redukcji człowieka do roli skutku. Jesteśmy uwarunkowani przez kapitał, zdrowie czy historię. Jednak równie fałszywy jest fatalizm. Pomiędzy coachingiem a determinizmem istnieje przestrzeń dojrzałej sprawczości. Właśnie w niej mieszka formuła następnym razem. Nie mówi ona, że przeszłość była dobra lub że porażka jest piękna. Następnym razem mówi coś bardziej precyzyjnego. Skoro nie mogę unieważnić faktu, mogę przynajmniej odmówić mu prawa do produkowania kolejnych zdarzeń według tego samego wzoru. To technika przerwania ciągłości błędu, moment, w którym człowiek przestaje dopłacać życiem do kosztu utopionego. W ekonomii pojęcie kosztu utopionego wyjaśnia psychologiczną truciznę, gdyby tylko. Jest to nakład już poniesiony, którego nie można odzyskać. Często trwamy przy złej decyzji tylko dlatego, że trudno nam przyznać, iż poprzednia inwestycja nie przyniosła sensu. Formuła następnym razem odcina tę pępowinę. Nie anuluje kosztu utopionego, ale zakazuje mu rządzić przyszłą energią. Wybór działania zaczyna się od brutalnej elegancji pytania. Co jest jeszcze możliwe? Następnym razem nie jest emocjonalnym sloganem, to procedura poznawcza, która przenosi uwagę z fantazji na praktyczną mapę działania. Drugim szczeblem jest wybór celu. Sens pozwala odróżnić działanie od miotania się. Wybór celu oznacza przejście od pytania, jak osiągnąć więcej, do pytania, czemu ma służyć więcej. Gdy celu brakuje, porażka staje się dowodem na bezsens całości. Następnym razem przywraca proporcje. Mówi, to było zdarzenie, nie definicja, to był cios, nie ontologia. To była lekcja, choć wyjątkowo nieuprzejma. Wybór celu chroni przed złudnym optymizmem. Człowiek bez celu łatwo ulega obietnicy szybkiej poprawy nastroju, trwając w cierpieniu, bo jest ono przewidywalne, a więc mniej groźne niż wolność wymagająca decyzji. Bezpieczeństwo absolutne bywa jedynie inną nazwą powolnego zaniku. Człowiek nie został stworzony do przechowywania samego siebie. Trzeci szczebel to wybór zasad. Bez nich działanie produkuje brutalną skuteczność, a cel rodzi fanatyzm. Zasady są jak latarnia morska. Nie przesuwają się dlatego, że ktoś dysponuje większym budżetem lub silniejszą pozycją rynkową. W prawie ograniczają one arbitralność władzy. W ekonomii budują zaufanie, które obniża koszty transakcyjne. Wybór zasad jest przeciwieństwem cynizmu. Skuteczność oderwana od reguł to często tylko skuteczne niszczenie warunków przyszłego sensu. Zasady nie są sentymentalnymi ozdobami. Pełnią funkcję operacyjną. Są warunkiem długiego trwania osoby i organizacji. W świecie profesjonalnym ekspert często mył komplikacje z głębią. Prostota bywa najwyższą formą zaawansowania. Sztuka bycia mądrym polega na wiedzy, co należy pominąć. Kto nie potrafi pominąć spraw drugorzędnych, zostaje ich sekretarzem. Następnym razem wymaga trzech aktów jednocześnie. Działania, celu i zasad. Bez działania pozostajemy w żalu. Bez celu wpadamy w chaotyczną produktywność. Bez zasad stajemy się skutecznymi barbarzyńcami. Dopiero ich synteza tworzy dojrzałą sprawczość. Nie oznacza to jednak pochwały impulsywności. Następnym razem wymaga namysłu bardziej rygorystycznego. Pyta o realną zmianę procedury i postawy. Decyzja musi umieć podpisać się pod konsekwencjami. Wytrwałość nie jest mechanicznym powtarzaniem, lecz utrzymaniem kierunku przy zdolności korekty środków. Innowacyjność to także zdolność człowieka do zmiany sposobu reagowania. W organizacji mikroinnowacja może odmienić całe środowisko. Kultura następnym razem tworzy procedury uczenia się. Nie szuka kozła ofiarnego, lecz mechanizmu powtarzalności błędu. To różnica między organizacją neurotyczną a uczącą się. Pierwsza chroni ego, druga przyszłość. W skali państwa administracja mówiąca następnym razem tworzy standardy naprawcze. Prawo traktuje błąd jako impuls do korekty instytucjonalnej. W życiu prywatnym kluczowe są trzy wybory: działania, celu i zasad. Człowiek przechodzący przez te bramy przestaje być zakładnikiem przeszłości. Pamięć zostaje podporządkowana odpowiedzialności. Działanie jest czasownikiem, cel dopełnieniem, a zasady składnią chroniącą przed chaosem. Ten, kto je łączy, sprawia, że błędy stają się nauczycielami. Transformacja myślenia w stronę następnym razem sprawia, że jutro nie staje się zakładnikiem błędów z wczoraj. Opór przybiera różne formy. Bywa tożsamością ofiary, perfekcjonizmem lub pychą. Czasem jest lojalnością wobec środowiska, które nagradza narzekanie. Formuła następnym razem ucisza wewnętrznego konformistę i lęk. On może uczestniczyć w posiedzeniu, ale nie ma prawa weta. Pierwsze trzy wybory – działania, celu i zasad – tworzą fundament. Bez nich cnoty pozostają rozproszone. To mapa po krainie, gdyby tylko. Terenie niejednoznacznym i absurdalnym. Poszukiwanie sensu nadaje tej sprawczości głos. Sama wydajność nie wystarczy. Można bowiem odnieść sukces w systemie, który nagradza ruch, lecz nie pyta o kierunek. Architektura Everyday Greatness łączy poszukiwanie sensu z trzema praktykami: wkładem, dobroczynnością i uwagą. Wkład to pytanie o to, co możemy wnieść do świata. Dobroczynność objawia się w ofiarowaniu czasu i współczucia. Uwaga zaś jest najcenniejszą walutą epoki cyfrowej. Sens działa jak grawitacja moralna, skupia życie wokół czegoś większego niż doraźne samopoczucie. Kluczowe jest przejście od pozycji widza do uczestnika. Pytanie, czego oczekuje ode mnie życie w tej chwili, jest znacznie trudniejsze niż pytanie, czego ja oczekuję od życia. Pierwsze przesuwa nas od konsumpcji ku odpowiedzialności. Współczesnym problemem nie jest brak aktywności, lecz inflacja działań pozbawionych celu. Jesteśmy przeciążeni, ale niespełnieni. Współczesny profesjonalista otoczony jest technologią, a jednocześnie nie posiada odpowiedzi na pytanie, dlaczego właściwie miałby być spokojny. Model źródłowy odpowiada na ten kryzys przywróceniem hierarchii. Wkład, dobroczynność i uwaga są tu praktykami antynarcystycznymi. Uczą one, że sens rodzi się tam, gdzie człowiek przestaje być jedynym beneficjentem własnej energii. Poszukiwanie sensu prowadzi do przejmowania kontroli, bo nie ma bowiem sensu bez decyzji. Kategoria ta obejmuje odpowiedzialność, odwagę i dyscyplinę. Odpowiedzialność to rezygnacja z polityki wymówek. To przejście od pytania, gdyby tylko coś stało się inaczej, do pytania, co mogę zrobić teraz z tym, co już się wydarzyło. Ważne jest rozróżnienie między winą a sprawczością. Wina dotyczy autorstwa szkody, odpowiedzialność zaś dotyczy stosunku do rzeczywistości, w której ta szkoda już zaistniała. Odwaga nie jest brakiem strachu, lecz uznaniem, że pewne wartości są ważniejsze od lęku. Dojrzała odwaga sytuuje się pomiędzy głupotą a paraliżującym realizmem. W prawie przejawia się ona jako zdolność stanięcia po stronie zasady, nawet gdy komfort podpowiada milczenie. Statek w porcie jest bezpieczny, ale nie po to buduje się statki. Port jest potrzebny, ale nie jest przeznaczeniem statku. Strefa komfortu służy regeneracji, lecz gdy staje się stałym adresem, przypomina poczekalnię rezygnacji. Trzecim elementem kontroli jest dyscyplina. W kulturze natychmiastowej gratyfikacji brzmi ona staroświecko, tymczasem jest warunkiem wolności. Bez niej ulegamy impulsom i lękom. Dyscyplina to antidotum na performatywną skruchę. Charakter powstaje w rytmie praktyk, które trwają także wtedy, gdy nikt nie bije brawo. Tu pojawia się różnica między człowiekiem a algorytmem. Algorytm optymalizuje cel, człowiek musi zapytać, czy ten cel jest godny. W epoce sztucznej inteligencji przejmowanie kontroli polega na tym, by nie oddać maszynie pytań o sens, zasadę i odpowiedzialność. Istnieje toksyczna wersja odpowiedzialności, która służy jedynie rozgrzeszeniu systemu. To karykatura odporności, w której człowiek ma być gumową piłką odbijającą się od absurdów organizacyjnych. Tę pseudoetykę należy odrzucić stanowczo i bez żalu. Krytyka nadużyć nie unieważnia jednak samej koncepcji. Odpowiedzialność może być republikańską cnotą, stoicką dyscypliną lub personalistyczną obroną godności. Wszystko zależy od tego, czy zostanie połączona z solidarnością. Odpowiedzialność bez solidarności jest zimna, Natomiast solidarność bez odpowiedzialności pozostaje bezradna. Dopiero razem tworzą dojrzały model działania. Człowiek ma przejmować kontrolę nad sobą, lecz instytucje muszą przestać produkować chaos, który sprzedają jednostce jako wyzwanie adaptacyjne. Psychologicznie jest to praktyka przesunięcia od ruminacji ku sprawczości. Egzystencjalnie zaś stawia prostą propozycję. Nie pozwól, aby twoje wczoraj pisało wszystkie rozdziały twojego jutro. Sens przejmowania kontroli nie polega na dominacji, lecz na odzyskaniu autorstwa odpowiedzi. Człowiek może zdecydować, czy będzie tylko statystą we własnym dramacie, czy podmiotem potrafiącym zmienić kierunek i następny akt. Zasada zaczynania od wewnątrz zakłada, że zanim odniesiemy sukces w świecie zewnętrznym, musimy uporządkować własny charakter. Fundamentem jest tutaj integralność rozumiana jako całościowość osoby. Im mniej masek potrzebuje człowiek, tym mniej energii traci na zarządzanie własną niespójnością. Przykład ojca, który każe synowi wypuścić rybę przed sezonem, to opowieść o integralności bez publiczności. Prawdziwa cnota objawia się tam, gdzie nie można jej sprzedać jako wizerunku. Robimy rzeczy słuszne wtedy, gdy nikt nie będzie wiedział, że je zrobiliśmy. W prawie integralność to fundament zaufania. System może regulować zachowania, ale nie zastąpi charakteru. Tam, gdzie brakuje integralności, prawo musi puchnąć. Powstają kolejne kontrole i audyty. Brak spójności jest ukrytym podatkiem, który płacą państwa i rodziny. W ekonomii to kapitał niewidzialny. Uczciwy kontrahent obniża koszty transakcyjne. Gdy integralność zanika, każda obietnica wymaga aneksu. Społeczeństwo bez integralności robi to coraz drożej i bardziej nerwowo. Kolejnym elementem zaczynania od wewnątrz jest pokora. Nie jest ona samoponiżeniem, lecz poznawczą trzeźwością. Oznacza zgodę na prawdę o własnych ograniczeniach i omylności. Człowiek pokorny nie myśli o sobie nisko, lecz proporcjonalnie. Dla ekspertów jest to kluczowe. Im większa kompetencja, tym większe ryzyko pychy epistemicznej. Profesjonalista może błędnie uznać, że znając jeden porządek rzeczywistości, rozumie całość. Pokora stanowi hamulec przed taką uzurpacją. Pokora jest warunkiem uczenia się. Człowiek, który nie potrafi przyznać się do błędu, nie jest zdolny do prawdziwej zmiany. Współczesny paradygmat nauki opiera się na krytyczności i gotowości do zmiany stanowiska pod wpływem danych. To instytucjonalizacja pokory poznawczej. Wdzięczność to przyznanie, że nie jesteśmy samowystarczalni. To uderzenie w ego, które woli widzieć nas jako samotnych zdobywców szczytów. Prawda jest taka, że każdy z nas miał nauczyciela, język i wsparcie innych. Wartość wdzięczności nie leży w materialnym nadmiarze, lecz w ocaleniu godności. Pomoc, która odbiera podmiotowość, jest tylko administracją przewagi. Wdzięczność zmienia też relacje z przeszłością. Nie neguje cierpienia, ale odmawia mu wyłączności. Bez niej pamięć staje się prokuratorem, z nią nauczycielem. Chroni nas przed zgorzknieniem i pychą sukcesu. Przypomina, że nikt nie wstaje sam. Zaczynanie od wewnątrz stanowi rdzeń całego modelu. Bez niego hasło następnym razem może zostać przejęte przez ego, stając się jedynie cyniczną strategią skuteczności, a nie rzeczywistą przemianą. Optymalizacja nie jest tożsama z rozwojem moralnym. System może uczyć się na błędach tylko po to, by skuteczniej dążyć do złego celu. Nie każda poprawa jest postępem. Sprawny barbarzyńca nadal jest barbarzyńcą. Należy projektować środowiska, w których integralność jest możliwa i wspierana. Sytuacyjność nie unieważnia jednak charakteru. Integralność wymaga sprzyjającego środowiska, ale i indywidualnego wyboru. Społeczeństwo nie może być lepsze niż dominujące praktyki charakteru jego członków i elit. Gdy instytucje mówią o wartościach, a działają według interesu silniejszego, ludzie uznają moralność za język dla naiwnych. Charakter jednostek i instytucji karmi się wzajemnie. Gdy jeden z tych poziomów choruje, drugi płaci cenę. Instytucja integralna nie ukrywa błędów za parawanem komunikacji kryzysowej. Jest pokorna i dopuszcza korektę od obywatela czy pracownika. Bez wdzięczności państwo staje się arogancką maszyną, a biznes rynkowym drapieżnikiem. Jeśli fundament jest słaby, budynek pęka. Jeżeli zanika pokora, pęka zdolność uczenia się. Łatwiej zmienić procedurę niż przyznać się do pychy. Łatwiej wdrożyć sztuczną inteligencję niż nauczyć się słuchać człowieka. Dlatego praca nad wnętrzem jest kluczowa. Człowiek wnosi w świat to, kim jest. Następnym razem wypowiedziane przez człowieka integralnego oznacza: postąpię zgodnie z prawdą, nawet jeśli będzie mnie kosztowała. To akt formowania charakteru. Dopiero ten, kto nie ucieka od prawdy o sobie, może bezpiecznie projektować przyszłość. Czy potrafimy przestać być kustoszami własnych krzywd i oprowadzać gości po muzeum zmarnowanych szans? Prawdziwa wolność zaczyna się tam, gdzie przestajemy traktować pamięć jako substytut decyzji. Nie błędy nas definiują, lecz odwaga, by zapytać, co zrobię następnym razem.